aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Do obrony życia poczętego i szacunku dla osób starszych zachęca papież w przesłaniu do brazylijskich rodzin. Z okazji 200-lecia stołecznej katedry w Meksyku Franciszek przypomina o potrzebie modlitwy również w jego intencji. Watykańscy astronomowie wychodzą na peryferię. 12 sierpnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Swoją niedawną wizytę w Brazylii przypomina papież w przesłaniu na obchodzony tam Krajowy Tydzień Rodziny. Jego temat to przekazywanie wiary chrześcijańskiej i wychowanie do niej w rodzinie. Zwracając się do brazylijskich rodzin, Franciszek zachęca je do wypełniania tej szlachetnej i wymagającej misji. Mają one być pierwszymi współpracownikami Boga w zasadniczym ukierunkowywaniu życia i zapewnianiu przyszłości.
Jest ważne, aby rodzice dbali o wspólne praktykowanie wiary w rodzinie, towarzyszyli dojrzewaniu wiary dzieci, pisze Ojciec Święty, cytując swą encyklikę Lumen Fidei. Zatem rodzice powołani są, by przekazywać słowem, a przede wszystkim czynem, podstawowe prawdy dotyczące życia i ludzkiej miłości, które otrzymują nowe światło z Bożego objawienia, dodaje papież w swym przesłaniu do brazylijskich rodzin. W szczególny sposób wobec kultury jednorazowego użytku, która relatywizuje wartość ludzkiego życia, rodzice są powołani, by przekazywać swym dzieciom świadomość, że trzeba go zawsze bronić, już od łona matki, uznając w nim dar Boży i gwarancję na przyszłość ludzkości. Mają też uczyć swe dzieci troski o osoby starsze, zwłaszcza dziadków, którzy są żywą pamięcią narodu i przekazują życiową mądrość. Franciszek wyraża nadzieję, że brazylijskie rodziny będą jak najbardziej przekonująco głosić piękno miłości podtrzymywanej i ożywianej wiarą.
W stolicy Meksyku rozpoczną się w czwartek, w uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej, obchody 200. rocznicy ukończenia budowy tamtejszej katedry. Dowiedziawszy się o rocznicowych obchodach od arcybiskupa miasta Meksyku, kardynała Norberto Rivery Carrery, papież przesłał mu serdeczny list.
Jest to okazja do patrzenia w przeszłość, umacniania teraźniejszości i spoglądania ku przyszłości, pisze Ojciec Święty. Jak zauważa, z historii tej świątyni możemy wziąć naukę dla naszego życia chrześcijańskiego. Przypomina, jak wielu ludzi tam się modliło. Należy podjąć to dziedzictwo duchowe i nadal wznosić serce ku Bogu. Winno to być bodźcem do wypełniania wielkiego zadania wszystkich ochrzczonych jako uczniów i misjonarzy Chrystusa. W katedrze sprawuje się Eucharystię, która ma być źródłem chrześcijańskiego świadectwa, zwłaszcza wobec najbardziej potrzebujących.
Należy do pokolenia, które ukształtował raczej dawny serial telewizyjny Star Trek niż film Gwiezdne Wojny. A za szczególnie piękne uważam słowa opisujące misję statku kosmicznego Enterprise. Przekroczenie przestrzeni jako ostatecznej granicy i dotarcie tam, gdzie nie było jeszcze żadnego człowieka. Takie wyznanie znajdujemy w artykule księdza José Funesa zamieszczonym w L'Osservatore Romano. Rodak i współbrat zakonny obecnego papieża jest dyrektorem Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego.
Argentyński jezuita zwraca uwagę, że kierowana przezeń placówka naukowa w pewien sposób wypełnia tę samą misję, co kosmiczna jednostka z kultowego serialu sprzed lat. Papież Franciszek podczas niedawnego spotkania z jezuitami zachęcił ich do kreatywnych poszukiwań. Nauka jest jedną z takich dróg, którą członkowie Towarzystwa Jezusowego podążali od wieków, przypomina ksiądz Funes. Z kolei astronomia odpowiada też na inne wezwanie skierowane przez dwóch ostatnich papieży pod adresem jezuitów do pójścia na peryferię. W tym przypadku chodzi nie tylko o granice poznania, ale także o pogranicze między wiarą a ludzką wiedzą, wiarą a współczesną nauką, wiarą a zaangażowaniem na rzecz sprawiedliwości. Misja Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego wpisuje się w to dążenie ku najdalszym peryferiom, ku, by tak rzec, ostatniej granicy, bo dotyczy ona kosmosu, pisze ksiądz José Funes. Sięgamy daleko, bo badamy najbardziej odległe galaktyki, ale idziemy także wstecz, gdyż naukowo analizujemy początek wszechświata.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam wszystkich słuchaczy. Cierpliwie oczekujemy na wyznaczenie daty kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Jego odejściu do domu ojca w kwietniu 2005 roku towarzyszył cały świat, informowany o tym przez tysiące dziennikarzy. Relacje w polskich mediach oraz towarzyszące im komentarze przypomina audycję Agnieszki Kremer zatytułowana Śmierć Jana Pawła II w mediach. Autorka przygotowała ją w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na nasz magazyn.
W tej chwili informacja o śmierci Jana Pawła II została potwierdzona przez agencję Reutera, przez Polską Agencję Prasową. To rzeczywiście chyba się stało.
Słuchają Państwo Polskiego Radia Lublin. Powtórzmy informację, którą przed chwilą przekazały wszystkie agencje światowe, a my słuchaliśmy relacji przekazywanej przez TVN24. Jan Paweł II, papież, nie żyje.
Cały świat śledził odchodzenie Ojca Świętego. I tu trzeba powiedzieć, że środki przekazu zdały egzamin. Świat był zainteresowany. Oni na to zainteresowanie odpowiedzieli, relacjonowały na bieżąco, sprawnie i rzetelnie. Informacje były zawsze podawane w sposób obiektywny. Media pozwalały wyrobić sobie opinię, ale to nie znaczy, że dzisiaj ludzie bezkrytycznie przyjmują to, co środki przekazu podają ludziom. Żył w przyjaźni, lubił się spotykać z dziennikarzami. Jego kontakty były bardzo dobre, serdecznie, nie unikał dziennikarzy. Gazet specjalnie nie czytał, jedynie były przygotowywane przez sekretariat stanu wyciągi, streszczenia. To czytał, codziennie, ale gazet, nie miał czasu na czytanie gazet. Telewizja to tylko wtedy, powiedzmy, jak miał czas, dziennik. Dziennik lub wyjątkowe fakty, ale tak normalnie to nie. I nie zawsze dziennik, nie zawsze.
Na placu Świętego Piotra w Watykanie jest teraz kilkadziesiąt tysięcy osób. Wszyscy w ciszy i skupieniu stoją i patrzą w okna papieskiego apartamentu. W całej Polsce biły dzwony, które ogłaszały tę niestety smutną wiadomość. Jan Paweł II nie żyje.
Zapełniły się kościoły. W tej chwili trudno znaleźć już wolne miejsce. Miejsce, w którym można by było stanąć i pomodlić się. Wierni znajdują się także na placach przed kościołami. W kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest Marzena Lewandowska.
Stanęłam w dużej odległości od świątyni, jako że przybywają tutaj bardzo licznie studenci z miasteczka akademickiego. Zatrzymują się w skupieniu i zupełnie bezgłośnie. Ze śródmieścia słychać dzwony kościołów tamtejszych. Tutaj panuje głęboka cisza. Na twarzach młodych ludzi widzę lekką trwogę i powagę, ale nie rozpacz, powagę. Atmosfera wydaje się być tak przejmująca, tak cicha, jakby za chwilę na tych młodych ludzi miał wstąpić Duch Święty, który prowadzi Kościół i któremu zabrakło dziś papieża, pasterza, który poszedł do Pana. Ci młodzi ludzie w zupełnej ciszy przyklękają, przytulają się nawet do siebie, zapalają świeczki, wchodzą do kościoła, w którym jedyne małe światło zapalone jest przy obrazie serca Jezusowego. Wychodzą, wracają i wciąż przybywa ich bardzo wielu. Ta cisza jest naprawdę przejmująca. Myślę, że oni oczekują także, że duch papieża będzie z nimi. Jest to bardzo poważna chwila, ale nie tragiczna dla tych młodych, szczególnie ludzi, którzy tak wiele czerpali od Karola Wojtyły, który to objął katedrę etyki, od tego, z którego wizerunkiem na co dzień na kółu się spotykają. Ale zauważyłam, gdy szłam tutaj, jak bardzo wielu młodych ludzi, wychodząc stąd, podąża dalej, do śródmieścia, do katedry, być może do kolejnego kościoła w wielkiej powadze. Tutaj cisza naprawdę jest przejmująca, a ze śródmieścia wciąż słychać dzwony.
Jan Paweł II przez wszystkie lata pontyfikatu był człowiekiem budowania mostów międzyludzkich, spotkań i więzów. Był człowiekiem otwartym na dialog, na spotkania z drugim człowiekiem. Był ciekaw drugiego człowieka. Ten człowiek umiał słuchać. Nie narzucał się ze swoimi poglądami, ze swoją mową. Kiedy spotykał się z ludźmi, raczej starał się słuchać tych ludzi. A więc był człowiekiem dialogu.
Dominikanin z Lublina, ojciec Tomasz Dostatniej, zmierza z Lublina właśnie do Rzymu. Razem z nim do Rzymu jedzie ojciec Jan Góra, duszpasterz akademicki.
Wiadomość dotarła do nas w czasie kolacji w restauracji, więc wstaliśmy i w ciszy, po chwili ciszy, zmówiliśmy modlitwę Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo i wieczny odpoczynek, a za chwilę słychać było dzwony. W Pradze słychać było dzwony. Jesteśmy wstrząśnięci. Jadąc myśleliśmy, że może zastaniemy jeszcze żywe, bijące serce Ojca naszego. No, Pan Bóg zabrał go w Wigilię Miłosierdzia Bożego jako wielkiego apostoła tego aspektu Bożej miłości.
Kiedy przewiduje się czyjąś śmierć ze względu na przykład na chorobę, jest to osoba ważna publicznie, no to wtedy naturalnie nawet przy jakimś ustalaniu ramówek w jakimś medium są obrady, co mamy na ewentualność, że później, że pokażemy, czy napiszemy, czy puścimy w eter. Są sytuacje właśnie, do których przygotować absolutnie nie da się nikogo. I oczywiście te informacje tam już od kilku dni przed odejściem Ojca Świętego, one były.
Za nami noc czuwania w skupieniu i spokoju po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Już ranek, niedziela, 3 kwietnia. Razem słuchamy Radia Lublin. Minęła godzina 6.
Za chwilę wzejdzie słońce. To będzie pierwszy dzień bez Jana Pawła II. Zacznijmy go od słów papieża, który wypowiedział w Dukli w 1997 roku.
Oto jest dzień, który dał nam Pan. Ale przysłowie mówi, jutro jeszcze raz dzień.
Po 2 dniach agonii w sobotę o 21:37 papież Jan Paweł II zmarł. Ojciec Święty, którego ze względu na niespożytą energię i odwagę w podejmowaniu wyzwań, jakie stanęły przed Kościołem, nazywano niegdyś Bożym atletą, pozostał nim do końca. Schorowany i cierpiący przez ostatnie lata wskutek nieubłaganej choroby był nim jeszcze bardziej. Pełnił do końca swą misję z niezwykłą pogodą czerpaną z mocy ducha. Osobowość i wiara wielkiego papieża, który odszedł po ponad 26 latach kierowania łodzią Piotrową, sprawiły, że ani posługa papieska, ani widzenie świata przez katolików nie będą już takie same jak przed jego wyborem w październiku 1978 roku.
Ta posługa ludzi mediów nie była tylko techniczna, że ktoś wysłał, czy to filmować, czy przygotowywać reportaże, czy transmitować. Spotykałem się z głębokim przeżywaniem tych wydarzeń papieskich przez ludzi mediów. I tutaj chylę czoło i wyrażam wielkie uznanie. Kiedyś rzeczywiście papież umierał w samotności swoich apartamentów przy obecności bardzo wąskiego otoczenia. Jan Paweł II był człowiekiem jawności. I tak jak wszystkie sprawy i choroby, jego problemy manifestował wobec świata, tak również umierał na oczach świata, nie w izolacji. Także nawet te ostatnie chwile, kiedy na kartce czy przekazywał pewne informacje, czy ostatnie słowa kierowane do uczestników czuwania na placu Świętego Piotra, to była ta komunia.
Serce ściska ogromny ból, że Jan Paweł II już umarł. Mieliśmy nadzieję, taką zwykłą ludzką nadzieję, że jeszcze może kilka dni, kilka tygodni, nie wiem, nawet ktoś mówi, że może się obudzi i znów się pokaże.
W oknie.
To były zwykłe ludzkie oczekiwania, ale to było myślenie bardzo takie ludzkie, natomiast Bóg przekonuje nas jeszcze raz, że Jego drogi nie są naszymi drogami. I ten straszny dramat umierania Jana Pawła II, z tego powodu jestem szczęśliwy, że już zakończył się, że to jest, mówię także w duchu wiary, ten piękny dzień Wigilii.
Święta Miłosierdzia.
Święta, które w Kościele wprowadził Jan Paweł II. Bez niego to wielkie orędzie bardzo prostej zakonnicy z Wilna i z Łagiewnik, siostry Faustyny Kowalskiej, nie obiegłoby świata.
Przede wszystkim Ojciec Święty Jan Paweł II wyszedł do mediów.
za jego pontyfikatu wiemy, że wiele informacji dotyczących jego posługi, jego pracy, jego służby jako następcy świętego Piotra przechodziło przez media. I szczególnie doświadczaliśmy negatywnej, niestety, to trzeba powiedzieć, roli mediów w ostatnich latach pontyfikatu, kiedy z mediów słyszeliśmy wciąż powtarzające się informacje, że ktoś gdzieś powiedział, żeby Ojciec Święty ustąpił, bo starzec, bo choroba, żeby zszedł. Co media później pokazały? Wartości życia, ale tego w jesieni. To media później pięknie pokazały, już w ostatnich chwilach, w ostatnich dniach, kiedy była agonia i później po jego śmierci.
Setki młodych, tych, których Ojciec Święty tak bardzo ukochał, zgromadziło się w Kościele Akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, by modlić się za duszę swojego papieża. Cały czas z każdej strony nadchodzą kolejni wierni. Wyciszenie, smutek i modlitwa, tak w skrócie można opisać to, co w tej chwili dzieje się w świątyni i wokół niej. W rozmowach z młodymi ludźmi, którzy uczestniczą w modlitwie, wyczuwa się bardzo wyraźnie jeszcze jedno. Wielką pewność, że pomimo śmierci Ojciec Święty ciągle jest z nami. Spod Kościoła Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Rafał Gasiński, Radio Plus.
Chciałabym w pewien sposób pokazać, że pamiętamy o Ojcu Świętym, że myślimy o Nim. Jest dla nas osobą bardzo ważną i przyszłam po to, żeby być z tymi wszystkimi ludźmi, bo zawsze razem to jednak łatwiej się modlić, łatwiej okazać tą solidarność.
Wołam wraz z wami wszystkimi, niech to i
duch. Nie krył się ze swoim stanem zdrowia, był bardzo naturalny, autentyczny. Niech Ojciec Święty z powrotem przywrócił śmierci godność. Godność umierania i godność śmierci, jako przechodzenie do innego życia. Głęboka wiara w to, że życie się nie kończy. Życie się zmienia. I to ukazał w swojej chorobie, zwłaszcza ostatnie dni, i przy odejściu w testamencie to zapisał. Co innego bać się śmierci, a co innego widzieć tę śmierć tak, jak ona została nam objawiona w Piśmie Świętym i jak w Duchu Wiary ją przyjmujemy. Bać się każdy boi. Nie widzieliśmy tego lęku Ojca Świętego. Nie widzieliśmy. Ale przypuszczam, że dla każdego człowieka przejście z jednego świata do drugiego świata no jest jakąś tajemnicą. Jak jest tajemnica, to i lęk jest drugi. Tamte dni, ostatnie dni, błogosławione dni, to była wielka ewangelizacja, jego odchodzenie, jego pogrzeb. To zamknięcie księgi na trumnie, która się z powrotem otwiera. To jest jakaś prowokacja, to otwarcie na nowo w stosunku do współczesnych młodych ludzi i do społeczeństwa.
Przeżył swój biały tydzień. Po wielkim tygodniu, wielkim piątku, dramatycznym sobocie, po najbardziej wstrząsającym błogosławieństwie, jakie widziałem, bez słowa, z wolą dotarcia do tych ludzi, umarł dzisiaj. I musimy sobie poradzić z tą emocją, z tym żarem, ażeby to przekuć na dojrzalszą formę, bo przecież my może już nie nad nim płaczemy, ale nad sobą. Co my ze sobą zrobimy bez niego?
Was wszystkich proszę o modlitwę. O modlitwę za żyjących i za zmarłych. I o modlitwę za papieża. Za życia i po śmierci.
Słuchajcie, największy Polak, nasz przyjaciel, nasz brat zasnął w Panu, to znaczy narodził się ku życiu wiecznemu. Zapalcie w tej chwili świeczki w swoich pokojach.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.